Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
14 minut po 12. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w otwartym mikrofonie, pierwszym w tym tygodniu wydaniu, które będzie realizował Hubert Pietroński. Dziś temat, który z pewnością wszystkich Państwa zainteresuje, bo sporo się mówi ostatnio o polskich finansach, zarówno w sektorze bankowym, jak i o finansach publicznych. Była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch, była przesłuchiwana niedawno przez Sejmową Komisję do Spraw Wyłudzeń Podatku VAT. Tak przed komisją, jak i w wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że za poprzedniego rządu ustawy podatkowe były pisane pod dyktando lobbystów, a prawo podatkowe zawierało korzystne dla wybranych grup rozwiązania. Efekt: budżet państwa tracił miliardy złotych.
Ze zdziwieniem spotykałam doradców podatkowych, którzy przychodzili ze swoimi fragmentami projektów ustaw, które przeforsowywali w Sejmie, narzucając właśnie, dorzucając, można powiedzieć inaczej, do projektu resortowego.
Elżbieta Chojna-Duch dodała, że ograniczono zakres jej obowiązków po tym, jak w wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że przyjmowane ustawy rozszczelniają podatek VAT.
To było w tym samym okresie, ale nie wiem, czy akurat bezpośrednio to było przyczyną. Sądzę, że tak, bo ktoś, właśnie już nie pamiętam, kto z pracowników powiedział, że oglądał to. Premier Tuski był niezadowolony.
Ale finanse publiczne to nie wszystko. Niedawno światło dzienne ujrzały nagrania zrobione przez bankiera Leszka Czarneckiego, który spotkał się z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie swojego banku, którego przyszłość jest bardzo mocno zagrożona. Podczas spotkania miała paść ze strony byłego szefa KNF korupcyjna propozycja. Sprawę tą analizuje obecnie prokuratura. Tymczasem jako całość polski sektor bankowy według danych niezależnych ekspertów jest jednym z najbezpieczniejszych, najsilniejszych kapitałowo i najbardziej płynnych w Europie. Pytanie jednak pozostaje, jak wobec powyższych doniesień postrzegają Państwo polskie finanse i czy przez pryzmat tych doniesień czujemy, że nasze osobiste finanse są bezpieczne, a nadzór nad nimi właściwy.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów poseł Janusz Szewczak uważa, że informacje przekazane przez byłą wiceminister Elżbietę Chojną-Duch podczas przesłuchania przed Komisją VAT-owską są szczególnie ważne. Informacja dotyczyła społecznych doradców ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego związanych z firmą audytorską Ernst & Young. Mamy do czynienia z aferą na skalę międzynarodową, tak podkreślał gość Polskiego Radia 24 w niedawnej rozmowie. A co Państwo sądzą o polskich finansach i o nadzorze nad tymi finansami? Mamy pierwszy telefon. Zachęcamy także do komentowania w internecie. Tymczasem pierwszy słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Marek z Gorzowa. Ja mam tylko pierwszą uwagę dla pana, bo pan powiedział, że pan Czarnecki spotkał się z byłym szefem Komisji Nadzoru. Chciałem zauważyć, że on się spotkał z szefem Komisji Nadzoru. Dymisja miała później, jak wynikały tak. Całe te. No niech będziemy precyzyjni.
Dobrze, dziękuję. Różnica. Tak,
spotkał
jest
się z
rzeczywiście.
Byłym, a obecnym, to jest chyba różnica.
Rzeczywiście spotkał się z obecnym, który obecnie jest byłym.
Wystarczyło, że się spotkał z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, który podał się następnie do dymisji.
Do dymisji.
Już
zresztą,
jest inaczej.
Zresztą bardzo szybko. A co pan sądzi na temat nadzoru nad polskim systemem finansowym?
To, co słuchałem, to niestety nie mam pewności, że jest dobrze.
I w związku z tym nasze osobiste finanse my powinniśmy jakoś szczególnie na nie uważać?
Powinniśmy się skupić, komu je powierzamy, bo jak słyszę, że to znowuż jakiś bank prywatny czy inny ma problemy, to raczej trzeba się dobrze zastanowić przy wyborze banku. A niektórzy idą, jak to się mówi, na pierwszą z brzegu reklamę. I to są tego efekty, bo tak Amber Gold wykorzystało, tak samo teraz inni. Po co iść do banku, który, jak to nazywamy, jest no bankiem krzakiem, jak nazwijmy to przenośnie, nie?
To pytanie.
Po co ledwo co? Trzeba iść do banków sprawdzonych, które są od lat na rynku, a nie któryś to przychodzi i od razu ma kupę klientów, bo oni go zwabili oprocentowanie czy czymś innym. ale to się później okazuje ma krótkie nogi. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia również. Wspomnieliśmy także we wstępie do audycji o zeznaniach byłej wiceminister finansów przed Komisją VAT-owską. Słowa, które wcześniej już także padały, na przykład ze strony szefów osób zajmujących się polskimi służbami celnymi. Finanse publiczne, sektor bankowy to duże pieniądze, bardzo duża skala, ale jak to wszystko się przekłada na nasze osobiste finanse i na zaufanie Polaków do polskich instytucji finansowych, no w tym do budżetu państwa i do ministrów finansów. Czy teraz możemy mówić o tym, że jest jakaś zmiana, nastąpił jakiś przełom? Co państwo na ten temat sądzą? Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że ja bym tak tutaj z tymi oszczędnościami tak nie przesadzał, bo uważam, że więc większa ilość Polaków, zdecydowana większość Polaków raczej ma zobowiązania niż oszczędności. To jest jedna kwestia. Ci, co mają oszczędności, no przede wszystkim jest tego typu problem, że nasz sektor bankowy tak zwany po 89 roku, a nawet już troszeczkę wcześniej, no to wiadomo, kto się tym sektorem zajął, tak? Według umowy nawet jeszcze przed tej Magdalenkowej, bo już okrągły stół to była przecież jedna wielka farsa. No i przejęli to ludzie, generalnie ludzie ze służb. Też tacy jak właśnie ten pan płatny informator, pan Czarnecki. A tak zwane też i słupy, bo to za nimi inni ludzie też stali. Część z tych banków oczywiście została później sprzedana w zachodnim bankom. No a te, które są takie mniej znane, no to widzimy, co się z nimi dzieje. No ale to się dzieje, to jest skutek właśnie tego, jak ten sposób, jak te banki zostały przejmowane. Przecież wystarczyło niewielka suma pieniędzy w 89 roku, żeby założyć bank. No i tak właśnie panowie z SB i innych służb zakładali te banki i w przeciągu kilku dni dorabiali się fortun. No a w tej chwili właśnie takie banki są. Trzeba było sprawdzać właśnie te mniej znane banki. Trzeba sprawdzać, kto jest właścicielem tych banków, jakie szemrane towarzystwo, bo inaczej o tych ludziach nie można mówić. No i to jest właśnie efekt tej tak zwanej transformacji, której tak co niektórzy bronią. Także no mówię, ja jestem w takim banku, że raczej jestem spokojny, a te inne banki, no wiemy, że zostają co chwilę jakieś fuzje, zostają przejmowane. No większość sektora bankowego u nas w Polsce, jak nie tylko finanse, ale media na przykład i inne instytucje, no to są proporcje, jeżeli chodzi o kapitał, tak?
A jeśli chodzi o polskie finanse publiczne, bo cały czas obracamy się, wspólny mianownik tych dwóch spraw jest taki, że mówimy o gigantycznych pieniądzach, mówimy także o lobbingu, mówimy o jakichś nieuprawnionych naciskach, chociaż lobbing sam w sobie nie jest złym, występuje na świecie, jest lepiej czy gorzej w wielu krajach unormowany. No wszyscy wiedzą, że lobbyści kręcą się tam, gdzie są duże pieniądze. Co pan sądzi na temat tego, co dzieje się w polskim, jeśli chodzi o polskie finanse publiczne? Co działo się wtedy i czy teraz możemy mówić, że ta sytuacja no już jest, nie występuje?
Panie redaktorze, oczywiście, że występuje, bo proszę zauważyć, między tymi różnego rodzaju aferami, począwszy od FOZ, później przez tak zwany początek reformy emerytalnej i tak zwane OFE, no przecież to nic innego jak skok na kasę. To się dzieje tak mniej więcej nawet mniej niż dekadę, tak? To jest tylko i wyłącznie skok na kasę. Z OFE mieliśmy kilka razy skok na te pieniądze. No i niestety będziemy musieli się spodziewać, no i to teraz kwestia tylko na kogo padnie, że w różnych właśnie sektorach tych będzie co jakiś czas do takich afer wielkich dochodziło. Bo to jest nic innego jak skok na kasę. Dlatego to jest wszystko powiązane. Proszę zauważyć, że co się działo z podatkami, tak? Kto te podatki ustalał? Całe prawo ogólne, na czym można było robić kasę? Tam pan przy
dobrze.
Nadworny.
Znaczy, dobrze, dziękuję panu bardzo, bo tu kolejny telefon, kolejny słuchacz próbuje się dodzwonić. Mamy ten telefon, dzień dobry.
Halo,
dzień dobry, otwarty mikrofon.
Dzień dobry, halo.
Jesteśmy na antenie.
Tu Andrzej Żegania. Proszę państwa, jeśli chodzi o publiczne podatki publiczne, tak?
Dobrze no finanse mówię? Publiczne, ale rozmawiamy generalnie o grubych pieniądzach w tym otwartym mikrofonie. Czy czujemy się jako obywatele niedysponujący tak grubymi pieniędzmi bezpiecznie?
Więc tak, finanse publiczne, moim zdaniem jesteśmy okradani systematycznie, bo proszę państwa, mówi się nam, że wszyscy płacimy podatek 18%, co jest nieprawdą, bo do tego dochodzą fundusze, które stanowią tak ogromne nakłady, że ten podatek wynosi 30%, a jest to fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, zdrowotny, wypadkowy, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Razem z tymi wszystkimi funduszami to my płacimy nie 18, ale 30%. Jesteśmy w ten sposób okradani, a jeszcze do tego dochodzi ZUS, gdzie ZUS pobiera za każdego pracownika 80% jego wypłaty.
No, to pan chyba przesadził. Proszę? 80% to pan przesadził.
Oczywiście, że 80%. Niech się pan zapyta jakiegokolwiek przedsiębiorcę, ile on płaci dla ZUS-u za jednego pracownika. On jak zapłaci wypłatę 2000, to on musi zapłacić 1800 do ZUS-u dodatkowo za jednego pracownika.
No to nie jest 80%. Ale rozumiem, że uważa pan, że podatki są za wysokie. No a jak to wygląda? Bo są wysokie, no ale to jeszcze nie przesądza o tym, że jesteśmy... Znaczy można tak być może powiedzieć, że jesteśmy okradani, ale okradanie następuje tam, gdzie pieniądze są wydawane albo tam, gdzie tworzy się niektórym grupom jakieś szczególne warunki działania. I tutaj pan sądzi, że...
No, szczególne
polskie
warunki,
państwo wywiązuje się z bycia strażnikiem finansów?
Szczególne warunki to się robi bankom i przedsiębiorcom zagranicznym, którzy nie płacą podatków tak jak inni przedsiębiorcy polscy w Polsce. Oni nie płacą podatków. Oni są zwolnieni nawet na 10 lat z tytułu płacenia podatków. I ich stać na to, żeby zatrudnionego takiego pracownika zapłacić 80% ZUS-u za takiego jednego pracownika. A polskiego przedsiębiorcy już na to nie stać niestety. Także mi się wydaje, że... Proszę posłuchać jeszcze tak.
Ostatnie zdanie, bo słuchacze czekają
podatek, inni. Po ten podatek 18%, który realnie wynosi 30%, ZUS i jeszcze VAT. VAT, który ma 23%. Mhm. Czyli, że każdy piekarz, czy każdy, dajmy na to, jest fabryka pudełek zapałek.
No już nie będziemy mieli czasu na ten przykład. Bardzo dziękuję. Nie. Powiedział pan chyba wszystko, co chciał. Mam w każdym razie taką nadzieję. 2 minuty minęły już i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze w poniedziałek.
Dzień dobry w poniedziałek.
Witam serdecznie pana.
Jak to z tymi oligarchami finansowymi? Rządzą czy nie rządzą?
No ja myślę, że to należy zauważyć tak, że od momentu, kiedy PZPR dogadało się ze spółką Geremek i Wałęsa, to mieliśmy do czynienia, tak będę mówił szybko, z takimi aferami jak Baksik Gąsiorowski, wyprzedaż banków przemysłu, FOS, OFE, autostrady, budowę eurostadionów, wyprowadzanie środków unijnych, VAT, a przede wszystkim pracę Polaków za takie stawki jak w obozach koncentracyjnych. W sumie cały wyprowadzony majątek od tamtej strony to myślę, że pokryłby dług Polski, który oficjalnie to 1 bln zł, a nieoficjalnie 2 bln. No i jeśli do tego dodać, że w Polsce prowadzono złodziei, banksterów, którzy prowadzili kredyty denominowane, czyli banki udzielały kredytów w walutach, które nie posiadali, ale sprowadzili sobie coś, co nazwali kredytem dominowanym tu we frankach szwajcarskich. Mówię o tych kredytach hipotecznych. Przecież to jest czyste złodziejstwo. Inną rzeczą jest, że banki, jeśli zostaną okradzione przez hakerów, to swoim klientom mówią, że ukradziono nie ich pieniędzy, nie pieniądze bankowe, tylko klientów i niech idą do sądu. A sądy klepią tu ten stan rzeczy. Ja mówię o banku, który ma siedzibę w Żarach. Okradł klienta, którym prowadzimy sprawę sądową już 2 lata, a złodzieje nie chcą oddać tych pieniędzy, którzy ukradli z banku. Bank powiedział młodemu przedsiębiorcy, niech idzie na szczaw. Prokuratura również. Niech się sądzi cywilnie, bo to nie ich sprawa. Ja się pytam, po co jest ta Komisja Nadzoru Bankowego? Kiedy tych nieudaczników z prokuratorii, sędziów, weźmie się za manele i wyprowadzi? Żółte kamizelki polskie niech działają.
Dziękuję bardzo. Czyli już nie pytam o to, czy pana zdaniem nadzór nad polskimi finansami jest właściwy, bo z tej wypowiedzi wynikało jednoznacznie, co pan na ten temat sądzi. Czekamy na telefony, ale czekamy także, jak zawsze, na komentarze w internecie, fanpage Radia Zachód na Facebooku. Tam mogą państwo komentować, jak również na stronie internetowej www.zachod.pl. Wspominałem już słowa wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów, posła Janusza Szewczaka. Przypomnijmy zatem, co powiedział w programie Polskiego Radia 24.
Firmą, która również specjalizuje się w doradztwie podatkowym, a mówiąc krótko, również w optymalizacji podatkowej, czyli jak ewentualnie uniknąć tych podatków również. To, co powiedziała pani profesor Elżbieta Chojna-Duch wczoraj, to jest absolutna sensacja. To jest afera na skalę nie polską, moim zdaniem, a międzynarodową. Albowiem to jest potwierdzenie faktu, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL nastąpiła pełna patologizacja procesu legislacyjnego, zwłaszcza gdy chodzi o Ministerstwo Finansów.
Co sądzą państwo nad nadzorem nad polskimi finansami, zarówno publicznymi, jak i nad polskim nadzorem nad polskim systemem finansowym, miejscami, gdzie naprawdę obracają się dziesiątki miliardów złotych? Czy nasze państwo dobrze wywiązuje się w tym momencie z tego obowiązku, który na siebie przyjęło? Czy może jednak więcej zależy w sprawie naszego osobistego bezpieczeństwa finansowego od nas, nie zdając się, czy nie polegając na ochronie państwa w tej dziedzinie? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Jeżeli mogę, to tak syntetycznie coś powiem, ale najpierw chciałbym słowo dygresji. Mianowicie Rzeczpospolita jest widziana jako kraj banków, aptek lub peksów, a większe miejscowości dodają sobie i rond. Tam armia ludzi w tych instytucjach pracuje, a instytucje te mają się dobrze. Czyim kosztem są opłacane banki, apteki? No wiadomo, że społeczeństwo. Jeżeli w aferze KNF-u ktoś za 1% miał otrzymać 40 milionów, to dochodzę do wniosku, że 100% jest równe 4 miliardom. W związku z tym, a kto to finansuje? No oczywiście finansują to my. Społeczeństwo. Na jakiej zasadzie? Na zasadzie takiej, że banki prowadzą na przykład lichwiarską usługę, gdzie człowiek za to, że bank działa, musi opłacić za prowadzenie konta, musi opłacić za kartę, którą otrzymuje i musi tam jakieś jeszcze inne procenty, sobie, które sobie tam banki naliczają. No przecież do czego to podobne? Tak nie powinno być w żadnym cywilizowanym państwie. No a żyje im się dobrze. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Również serdecznie pozdrawiam. I zapraszam państwa do telefonowania. To jest otwarty mikrofon w Radiu Zachód. W poniedziałek rozmawiamy o grubych pieniądzach, o finansach publicznych i bankowych, także i o nadzorze, jaki sprawuje nad nimi polskie państwo. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Dzwonię, panie redaktorze, żeby uratować pana tezę, bo pan już chyba ze 3 razy puszczał takie sensacyjne wiadomości o VAT-cie, które pani wiceminister z byłego rządu zeznawała. Nikt się tym nie chce zająć. No, jeszcze pana zwolnią z pracy, jeżeli pan swojej teorii tutaj nie potwierdzi i nie wymusi na nas powiedzenia, że poprzedni rząd to byli sami złodzieje, a teraz mamy złotych, pięknych i prawidłowych ludzi nami rządzących. Powiem panu, że jest to z kategorii takiej samej sensacji, jak wszystkie, które są sensacjami PiS-u. Począwszy od złotych Mercedesów, które okazały się nie Mercedesami, nie złotymi, poprzez wszystkie inne sensacje, które PiS ciągle robi, poprzez próby zamykania posła Platformy, ponieważ ktoś z więzienia powiedział, że mu dał łapówkę, natomiast jak ktoś z więzienia powiedział, że dał łapówkę panu Sasinowi, to się okazało, że to pomówienie, w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Także w takim kraju żyjemy. Kłamców, oszustów i bolszewików. I dlatego, proszę pana, ja rozumiem, że szef KNF-u to był przypadkowy człowiek, który sam sobie poszedł, sam sobie zażądał 40 milionów łapówki. Nikt go nie zna przecież w PiSie.
On zaprosił do siebie. Zdaje się, że ta rozmowa się odbyła w KNF-ie.
Oczywiście, zaprosił do siebie, od razu powiedział, że włączamy urządzenia zagłuszające. Także no, oczywiście, pan szef KNF-u to jest przypadkowy człowiek, który sam chciał wziąć 40 milionów łapówki dla siebie. No, jeżeli to jest dla pana Mariana i dla podobnie myślących ludzi prawidłowe, to życzę powodzenia, proszę pana. Afera jest teraz, afera wielka, okradanie nas. Ci ludzie nie muszą grać totolotka, proszę pana, bo się nie opłaca, bo to trzeba by kupić kupon, wypełnić go i wysłać i raptem ile tam można wygrać tego totolotka? 6, 10, 20 milionów? Po co? Wystarczy wezwać do siebie szefa banku jednego i drugiego. Jeden się złamie, inny nagra, trzeci nie nagra.
Ale trudno nie zauważyć...
10 banków prywatnych, proszę pana.
KNF nie istnieje od dziś. KNF działał także wtedy, kiedy Amber Gold prowadziła swoją działalność.
Ale nigdy nie miał pisowskiego szefa złodzieja po prostu, który składał oferty korupcyjne, proste.
Jest pan pewien? Jest pan pewien, że to są uprawnione słowa?
Jestem pewien, że to są uprawnione słowa. Pod rządami PiSu wszystkie słowa, które mówią o bolszewikach i złodziejach.
No to bierze pan te słowa na swoją odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, tak. Serdecznie pozdrawiam i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo?
Radio?
Tak, Radio Zachód, otwarty mikrofon.
A dzień dobry, bo jakoś tak przedtem to pośrednik się jeszcze włączał, a dzisiaj nikt, Rysik się kłania. Panie redaktorze, no trochę rozczarowany jestem. Liczyłem, że dzisiaj będzie sprawa Sądu Najwyższego. Znacznie ciekawsza niż...
Dobrze, jeżeli pan jest rozczarowany, to możemy zakończyć rozmowę, a jeżeli pan chce w temacie otwartego mikrofonu zabrać głos, to bardzo proszę.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jest dobrze mówione, nadzór państwa, nie wyręczanie obywateli we wszystkim w stosunkach obywatel-bank, tylko nadzór państwa nad prawidłową działalnością banków. A tutaj ludzie dzwonią z pretensjami, że państwo nie wypilnowało tego, nie wypilnowało tamtego, zmusza, właściwie nikt nikogo nie zmusza, żeby ładował pieniądze w takie banki krzaki, jak to tutaj było określone. To jest tylko i wyłącznie wolna wola człowieka. Chce więcej zarobić, podnosi większe ryzyko. To jest jego sprawa. I wnoszenie pretensji, że państwo nie zrobiło tego czy tamtego, dla mnie to jest dziecinada, po prostu dziecinada. Owszem, państwo dla zdrowia, ekonomii państwa i społeczeństwa, jakiś tam nadzór, przepisy muszą być i respektowane. I od tego powinno być państwo. Ale co kto robi ze swoimi pieniędzmi, to jest tylko i wyłącznie wola inwestora, powiedzmy to tak. Chce inwestować w przemysł, chce inwestować w mieszkania, nieruchomości, inwestuje w nieruchomości, jego sprawa, czy w banki nawet. To do tego nie ma żadnych zastrzeżeń. A robienie afery, w sensie afera teraz wyszła i widać, że żadna władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. To jest takie powiedzenie, mądre powiedzenie. Jak akurat na przykładzie PiSu doskonale to widać. Wydawało im się Sądem Najwyższym, że będą robili co chcą, wydawało im się KNF-em, że będą robili co chcą. No na szczęście mamy tak zwaną piątą władzę. Mamy dziennikarzy, którzy robią wielki szum i tego wielkiego szumu nie można udusić. I z tego się należy cieszyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Premier Mateusz Morawiecki a propos zmiany w Komisji Nadzoru Finansowego powołał profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję przewodniczącego KNF. Profesor Jastrzębski, 38 lat, profesor prawa cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego i jak tłumaczy rzecznik rządu, jego wybór podyktowany był wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem praktycznym pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze finansów oraz doświadczeniem międzynarodowym, tak mówiło Centrum Informacyjne Rządu. Poza tym w parlamencie trwają obecnie prace nad zmianą ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego. Ten nadzór ma być łatwiejszy i ma być głębszy. Politycy opozycji z kolei pytają i podnoszą kwestię, kto będzie nadzorował Komisję Nadzoru Finansowego i wytykają, że obecnie ten nadzór jest zbyt mały. A jak państwo to postrzegają? Także przez pryzmat swojego osobistego bezpieczeństwa finansowego. kolejny telefon, odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bronisław Gmina Rzepin, kłaniam się. Panie redaktorze, może zacznijmy od tego, że ktoś, jeżeli uważają to niektórzy, że ktoś ma doświadczenie teoretyczne, niekoniecznie może mieć praktyczne, bo to, że się pokończyło uczelnię, to nie znaczy, że się jest znakomitym inżynierem. Znakomitym inżynierem jest się, jak się wybuduje kilkanaście mostów i żaden się nie zawali. Dlatego, jeżeli ktoś tam, powiedzmy, był wybitnym specjalistą i nadawał się na dane stanowisko, to niekoniecznie znaczy, że tak naprawdę jest tym specjalistą. Ale nie będę podważał nikogo kompetencji. Kto jest, to jest, mniejsza z tym. Ale panie redaktorze, widać nie dużo, wielu słuchaczy w ogóle chyba nie prowadziło nigdy żadnej działalności albo nie ma o tym pojęcia. Mając konto na przykład w Niemczech, za posiadanie oszczędności na koncie, przepraszam, ale trzeba płacić za to, że bank przechowuje twoje pieniądze. W Polsce tego jeszcze nie ma, ale niebawem to też wejdzie, że jeżeli chcemy oszczędzać i chcemy posiadać środki na koncie, no to niestety będziemy musieli płacić dla banku, ale bank wtedy ponosi ryzyko, że jeżeli zostanie okradzione, to nam wypłaca. Nas nic nie interesuje. Od tego jest też zabezpieczenia banków, dlatego w Niemczech nie ma tylu jakichś dziwnych instytucji parabankowych, tylko są banki po prostu. A za to, że się trzyma pieniążki, to trzeba płacić. I biorąc pod uwagę, w wielu krajach, zaczynając od Stanów, przez Francję, Niemcy, wszędzie są doradcy finansowi, którzy pokazują, jak można zaoszczędzić albo mniejsze płacić podatki. Różnie się to kończy. Mamy przykład wielu sławnych piłkarzy, których komornicy ścigają gdzieś tam za granicą za unikanie lub niepłacenie lub przenoszenie się do jakichś tam wysp, powiedzmy rajów podatkowych i innych rzeczy. Więc przede wszystkim logika. Nie liczmy na to, że jak damy 1000 zł, to dostaniemy 2000 po roku. Takich banków nie znam, nie widziałem, więc trzeba podchodzić do tego realnie. A nasze finanse, wystarczy popatrzeć, czy dług publiczny rośnie, czy maleje. To jest wszystko. Z mojej strony. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Zachęcamy do komentowania także na www.zachod.pl oraz na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Ale oczywiście telefony są najważniejsze w tym programie. Wszak to otwarty mikrofon, a dziś w nim o dużych pieniądzach i o nadzorze nad tymi dużymi pieniędzmi, które sprawuje państwo. Pytanie, przypomnę, jest takie, czy w Polsce rządzą oligarchowie finansowi? Czy Polską rządzą oligarchowie finansowi? Nie tylko w Polsce takie pytania się publicznie stawia. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ja chciałbym na początku zauważyć, że kwota łapówki, jaką zaproponował szef KNF, pokrywa się z wynagrodzeniem, które zaproponowano mecenasowi Romanowi Giertychowi. Tam również była mowa o 40 milionach. Panie redaktorze, czy stoją za tym oligarchowie i czy nasze finanse są bezpieczne? Będą one dopóty zagrożone, dopóki będą stali za tym ludzie byłych służb. Pan przywołał tutaj przykład Mateusza Morawieckiego, prawda? Który, tak jak Leszek Czarnecki, jest wrocławianinem. Tenże Mateusz Morawiecki, jako 13-latek, porwany przez Służbę Bezpieczeństwa, bestialsko bity, torturowany, nigdy nie wydał ukrywającego się ojca. Natomiast Leszek Czarnecki, jako TW Ernest, już jako 18-latek, z tą zbrodniczą organizacją podjął współpracę. Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, mój przyjaciel z Wrocławia, Jerzy Pietraszko, wybitny matematyk, który jako jedyny na świecie podważył teorię jedynki trygonometrycznej, opowiadał mi, że on jako nauczyciel akademicki na Politechnice Wrocławskiej w stanie wojennym młodego Leszka Czarneckiego widywał z bronią w ręku. On na zajęcia, na wykłady, na zaliczenia, ćwiczenia przychodził z pistoletem, prawda? Gdy wówczas, myśliwym nawet odbierano w stanie wojennym broń, on chwalił się właśnie przed studentami i profesorami taką zabawką. Żoną Leszka Czarneckiego jest redaktor Jolanta Pieńkowska, która odpowiadała za studio wyborcze towarzysza Aleksandra Kwaśniewskiego, gdy tenże kandydował na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Panie redaktorze, Aleksander Gawronik, który jako pierwszy w Polsce otworzył sieć kantorów w 1989 roku, jak pamiętamy, wówczas zanikła instytucja cinkciarzy, bardzo popularna właśnie w PRL, PRL-u, był etatowym oficerem Służby Bezpieczeństwa. Może posłużę się jeszcze gorzowskim przykładem. Jeden z najbardziej brutalnych gorzowskich SB-ków, kapitan Piotr Kamerduła, był szefem biura maklerskiego banku PKO BP, prawda? Więc dopóki ci ludzie właśnie za sektor bankowy będą odpowiadać, dopóty my, zwykli Polacy, mamy prawo czuć się zagrożeni.
Mhm. A co z lobbingiem w Polsce? Bo są uregulowania oczywiście. Jest ustawa, która ściśle określa zasady lobbowania. Jak pan to widzi po zeznaniach byłej wiceminister finansów?
Panie dyrektorze, z tego czasu padały nawet stawki, prawda? Ile należy zapłacić za przepchnięcie danej ustawy w Polsce, prawda? Mówimy tu choćby o grach hazardowych, o jednorękich bandytach. Ja przypomnę, że Andrzeja Leppera dopadł seryjny samobójca, a na drugi dzień on miał w Sejmie zeznawać w sprawie afery gruntowej. Posiadał zbyt rozległą wiedzę, i byłego wicepremiera już na tym doczesnym świecie nie ma.
Dziękuję panu bardzo i od razu odbieramy głos kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Panie redaktorze, ci wszyscy, którzy mówią wysokie podatki w Polsce, niech jadą i zobaczą, jakie podatki są w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych, we Francji i tak dalej, w Szwajcarii. No to niech tam jadą i zobaczą, dlaczego tam właśnie uciekają z tamtych krajów do krajów podatkowych. Dlaczego? Bo tam się tak chce? Nie, bo wysokie podatki. Panie redaktorze, nasze oszczędności, jeżeli ktoś ma, to w bankach są bezpieczne. Bo przypomnę, jest taka instytucja, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, i gwarantuje wszystkim oszczędności w wysokości do 100 tysięcy euro. Kto z nas, obywateli, ma 100 tysięcy euro oszczędności? Chyba nie ma, tylko bogaczowie właśnie, ale oni mają swoje konta w 10 bankach. I panie redaktorze, ten pan, który tak wyzywał na PiS, na mnie, to niech powie, gdzie są te pieniądze ukradzione przez Platformę jego? Z OFE. Ponad 155 miliardów złotych. Gdzie byśmy dzisiaj byli, proszę pana, gdyby nie pozwalali mafiom VAT-owskim ukraść ponad 250 miliardów złotych? Niech odpowie ten pan albo ktoś z Platformy, gdzie myśmy byli dzisiaj? I proszę pana, tydzień temu wynikły taśmy Sowy przyjaciela. Najbliższy współpracownik Donalda Tuska, rzecznik prasowy jego rządu, Paweł Graś rozmawiał z senatorem z Platformy. To rozmawiali, wie pan co, jak gangsterzy mafijni. Już narkotyki się nie opłaca. Najlepsze lody interesy się kręci właśnie na VAT-ie. I mówił, jak to się robi z VAT-em. Wczoraj się ukazały następne taśmy. Rozmowy pana Czarneckiego z Janem Kulczykiem i z mecenasem Giertychem. I co świętej pamięci Jan Kulczyk powiedział o mecenasie Giertychu? Że to jest agent Moskwy. A co mecenas Giertych powiedział do jednej pani, do Frankowiczki? Pani może wcześniej umrze, niż pani zobaczy złotówkę. I tak dalej, i tak dalej. Jakoś w mediach komercyjnych o tym cichosza, nikim. I panie, halo?
Ostatnie zdanie, bardzo proszę, bo czas minął.
Panie redaktorze, tak ci platformości krzyczą, że to korupcja, że to nagranie było. To sobie przypomnieli, co mówili, jak nagrania się okazały, co i przyjaciel, gdzie ich politycy mówili tego. Że to nielegalne nagrania, że to są nieprawdziwe, że to prywatne rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Tu w tych taśmach szefa KNN nie powiedział, że korupcja. I panie redaktorze...
Już kończymy. Nie będziemy kolejnego wątku otwierać. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego rozmowa nagrana wiosną tego roku dopiero została ujawniona i dopiero sprawa trafiła do prokuratury pół roku później. No to nie stawia chyba w zbyt korzystnym świetle sam ten fakt jednak intencji nagrywającego. Komisja Europejska czeka na polskie śledztwo w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ma już, jak mówiliśmy, nowego prezesa. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowski, spytany przez Polskie Radio o monitoring śledztwa w sprawie KNF, powiedział w Sejmie, że z wnioskami trzeba zaczekać do jego zakończenia. Oczywiście śledzimy sytuację. Przewodniczący urzędu szybko zrezygnował i toczy się śledztwo. śledztwo. Czekamy na konkluzję śledztwa. Do tego czasu nie będziemy go komentować. Waldis Dąbrowski, spytany, czy nie obawia się o niezależność nadzoru finansowego w Polsce, odpowiedział, że w różnych krajach działa on nieco inaczej. Państwa mają pewien zakres swobody w organizacji nadzoru finansowego. Dla Unii Europejskiej ważne jest, aby był on efektywny. To jest celem naszej reformy europejskiego nadzoru, który ma zbliżyć do siebie działalność organów krajowych. Chodzi o pewność, że unijne reguły dotyczące sektora finansowego są wdrażane tak samo w całej Unii Europejskiej. Dziś pytamy o polskie finanse, o duże finanse, zarówno w ujęciu finansów publicznych, jak i finansów, które krążą gdzieś w sektorze bankowym. Sporo się o tym w ostatnim czasie mówiło. Często także słuchacze otwartego mikrofonu pytali, kiedy temat finansów, nadzoru finansowego w Polsce się pojawi. Oto jest i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zapytał pan, panie redaktorze, czy system bankowy jest bezpieczny. Uważam, że raczej tak. Tylko, że ten system był budowany nie w ciągu ostatnich 3 lat, tylko przez 30 bez mała lat. 30 lat III RP i stąd zaufanie do niego jest wynikiem takich zdrowych zasad powstawania. System bankowy to jest trochę tak jak chyba porównanie pociągu, który próbuje wyhamować albo chce być wyhamowany i przypuśćmy i samochodu. Różnica nieporównywalna. Najważniejsze jest jednak, że tyle ekip właściwie rządziło i żadna z tych ekip nie zepsuła tego systemu. Dlatego tak zwana dobra zmiana, czyli dojna zmiana, za co się weźmie, to wszystko to ulega katastrofie.
Ale mówił pan, że jest bezpieczny. Gdzie jest zatem katastrofa?
Jeszcze tak.
Gdzie zatem katastrofa?
Ta katastrofa nie następuje w ciągu nawet 3 lat. Wymaga oczywiście o wiele więcej lat. Po prostu tak jakby się jakaś lawina zbierała. Ale ta obecna afera tej dobrej czy zdojnej zmiany, czyli plan Zdzisława, chodzi myślę oczywiście o przedstawicielu prezydenta, panu Sokali, przejmowania banków chyba za złotówkę jest chyba podobna do afery przejęcia spółki Srebrna przez ugrupowanie Centrum Kaczyńskiego. I jeżeli Chrzanowski nie dla siebie złożył tą ofertę korupcyjną Czarneckiemu, to może właśnie jak w wypadku Srebrnej chodziło o przejęcie banków dla tak zwanej właśnie tej dojnej zmiany. Ale panie redaktorze, czy to wszystko, to jest ta deklarowana empatia, wrażliwość, czy też taka historyczna arogancja podlana kłamstwami i nienawiścią właściwie do wszystkiego, co nie piszczy? Czy to nie jest właśnie takie sedno, clue tej właśnie zmiany, tych obecnych rządów? Ja jestem o tym absolutnie przekonany. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. To jest otwarty mikrofon, dziś poświęcony sektorowi finansowemu i bankowemu. Jeśli chodzi o to, co pan mówił na temat przejmowania banków za złotówkę, to tylko przypomnę, że jest to praktyka stosowana już, i to nie tylko w teorii, ale w praktyce, dotychczas w kilku krajach Unii Europejskiej. Tam stosuje się to, no między innymi w Hiszpanii nie tak dawno temu, pewien bank został przejęty za złotówkę. Złotówkę przez inny, większy bank w dobrej kondycji finansowej. Stało się to w nocy, dosłownie w nocy, z piątku na sobotę. A stało się tak dlatego, żeby nie budzić paniki wśród depozytariuszy, którzy w tym banku mieli złożone środki. A jeszcze tylko podkreślę, że dotyczy to instytucji finansowych, banków, które mają, które, jak mówi wręcz wprost prawodawstwo europejskie, są bardzo, w bardzo prawdopodobny sposób zagrożone upadkiem. O imperium Leszka Czarneckiego też wiele prasa fachowa pisze. W ostatnim czasie najlepiej spojrzeć na kursy akcji, jak wycenia je sam rynek i akcjonariusze. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Tak, mamy, dzień dobry. Panie redaktorze, mówi do pana człowiek. Chciałbym się z panem spotkać i pokazać panu moje konta w Idea Bank, czyli Czarneckiego. Czyli mam pewne rozeznanie. Nie tylko ja, ale i moja rodzina. Ale jedźmy dalej. Długi przejmować, tak jak mówił pan Krzysztof ze Szprotawy, spod Szprotawy, to jest głupota, bo nikt długów nie będzie przejmował, żeby mieć kłopoty. Ale odpowiadam na pana pytanie. Czy wkłady są bezpieczne? Tak, do 100 tysięcy euro są bezpieczne, bankowy fundusz gwarancyjny. I na tym byśmy zakończyli, ale postawmy pytanie. Kto to jest pan Leszek Czarnecki? Już pan z Gorzowa bardzo ładnie powiedział. TW Ernest, numer 42601, a następnie TW Ters, numer 15538. Czyli jak w wieku tak młodym można już być szpiclem i donosić tak jak kapo Auschwitz. Teraz zapytajmy, skąd pan Czarnecki miał pieniądze? Polisy ubezpieczeniowe, oszukańcze. Wykup wierzytelności, oszukańcza sprawa. Dalej, kredyty frankowe, oszukańcza sprawa. Giełda, oszukańcza sprawa. W związku z powyższym tak się Polaków nabierało. Ale to jest pokłosie okrągłego stołu. W związku z powyższym musimy sobie powiedzieć, że ktoś tutaj, tu się może odnieść do skoków i do pana Biereckiego, ale to nie pan Bierecki skoki, tylko pan Piotr P., czyli Polaszczyk i służby WSI i kolesiostwo z panem prezydentem Komorowskim. Teraz dalej. Grupa Getin nieuczciwa. Cała w tej chwili zawieszona. Teraz trzy telefony do pana Czarneckiego, to są fakty. Trzy telefony pana Czarneckiego do pana Chrzanowskiego i następnie po trzecim telefonie jednogodzinna rozmowa. Pan Czarnecki przychodzi z nośnikami do nagrania. Pytam się, gdzie jest nagranie te 40 milionów i gdzie jest ta kartka? Tego nie ma, to są pomówienia. I ci, co uważają, że tak to było, to znaczy, że zielonego pojęcia o niczym nie mają. Bo jeżeli ja przychodzę do Radia Zachód i chcę was nagrywać, to znaczy, że zło jest z mojej strony. I teraz na koniec, panie redaktorze, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wyrównamy to wszystko, jeżeli usuniemy to pokłosie okrągłego stołu, a banki w Polsce w miarę możliwości są bezpieczne i niech się ludzie nie przejmują i nie martwią, bo to jest afera, która wybuchła po to, żeby obalić rząd. A jak się z panem spotkam, to panu moje konta w Idea Bank pokażę. No, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mogę ze względu na RODO, chyba że pan sam by udostępnił. Dziękuję za zaufanie w każdym razie. Finanse Polski są w złym stanie, pisze pan Leszek na naszej stronie. Pomimo świetnej koniunktury światowej, przejadamy pieniądze poprzez programy socjalne, zamiast przygotowywać się na gorsze czasy, które przecież nadejdą. Łatanie VAT, którym tak chwali się obecny rząd, to gra pod publikę. Cała pozostała patologia podatkowa, która tłamsi polskich przedsiębiorców, jest nienaruszona, a śruba jest wręcz jeszcze bardziej dokręcana. Za chwilkę jeszcze jeden komentarz, już może na koniec audycji, tymczasem ostatni dziś telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Halo?
Halo, jesteśmy na antenie.
No, chciałbym dobrego. Witam. Dzień dobry. Panie redaktorze, które polskie banki są polskie, typowo polskie? To chyba tylko Narodowy i banki spółdzielcze. Reszta to jest jakiś obcy kapitał.
No tak, ale działają w ramach polskiego prawa i w ramach pod nadzorem polskich instytucji i Narodowego Banku Polskiego także.
No tak, no proszę pana, wie pan, tak, że nie chcę nikomu ubliżać z polskich byłych przywódców i rządzących, ale panie redaktorze, kiedyś Churchill powiedział, że nie ma takiego błędu, którego by Polacy nie popełnili. Tak durnego narodu nie ma drugiego na świecie. I profesor Jerzy Buzek wysprzedał kilka banków, 6-8 banków. No to też się cały świat naśmiał. No. A my się tam martwimy o 40 milionów. No jakieś tam przekręty zrobiono. No, no nie tak. No służby specjalne działają. No. Nie da się tego ukryć. No. I to jest niedobre, że jak to mówią, elity rządzące nie mają wielkiego wpływu na to, co tylko...
To kto ma większy? To kto ma większy zatem wpływ?
No nie wiem, chyba służby specjalne mają no, dobre wtyki, wszystko wiedzą. No, nieodpowiedni ludzie przykładowo zarządzają służbami specjalnymi, no bo jeśli osoba karana, uniewinniona, jak to mówią, jeszcze przed czasem, przez prezydenta, no tak dalej, no jak kiedyś miał zostać szefem wywiadu Marian Zacharski, no to zrobiono wielki szum, no bo zaczynał się dobierać pewnym ludziom, do, jak to mówią, do pewnej części ciała. No to zrobiono, że aferę i no nie mógł zostać szefem wywiadu. No. A super człowiek. No.
Dziękuję panu za głos w tym otwartym mikrofonie. Pozdrawiam. Dobrego popołudnia. Dzień dobry. Pisze pani Danuta. Polityka to brudna strona państwowości. Nie mamy często wpływu na takie historie. Nawet jeśli w wyborach dajemy swój głos na kogoś, kto wydaje się nam godnym zaufania. I tak każdego dnia dostajemy obuchem po głowie tragiczne i złe informacje. Ścigają się z tymi jeszcze bardziej tragicznymi, a ja tak chciałabym wreszcie, aby tematem audycji była informacja o pozytywnym wydźwięku, takim, który podnosi zwykłych ludzi na duchu i daje odrobinę nadziei. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia życzę, pisze pani Danuta. Mam nadzieję, że ten program no, mimo wszystko niektórych z państwa podniósł na duchu. Jeśli to się jednak w otwartym mikrofonie nie wydarzyło, to być może w następnej godzinie na duchu podniosą państwa jakieś życzenia kierowane do was. Koncert życzeń i Grzegorz Bugaj już po godzinie 13. Tymczasem ja mówię do usłyszenia.